Słuchacie Radia RMF 24. Równo 25 lat temu odbyła się światowa premiera Matrixa, filmu, w którym roiło się od zaskakujących rozwiązań, symulacji działań sztucznej inteligencji. I wtedy to w większości była po prostu bajka o przyszłości. A jak patrzymy na film dzisiaj z perspektywy tych lat, porozmawiajmy o sztucznej inteligencji właśnie w kontekście Matrixa. Z nami w RMF 24 gość dr Leszek Bukowski, ekspert zajmujący się sztuczną inteligencją. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Morfeusz pyta bohatera granego przez Keanu Reevesa, skąd znasz różnicę między światem snów a światem rzeczywistym. I to troszeczkę wydaje się problemem naszych czasów teraz być. Deepfake, dezinformacja to właściwie już teraz nasza codzienność.
No tak, tak. W ogóle sam film Matrix, tutaj on był inspirowany, miał też inspiracje filozoficzne. No to tak naprawdę po raz pierwszy Kartezjusz zadał to pytanie, jak odróżnić rzeczywistość od snu. I na pewno, no, tak jak powiedzieliśmy, minęło 25 lat od czasu premiery tego filmu, natomiast wiele rzeczy, które właśnie wtedy były tylko fikcją, dzisiaj się przestają być taką fikcją. No, możemy tutaj chociażby opowiedzieć o wirtualnych, cyfrowych bliźniakach. No, jedna z firm, Nvidia, bardzo ważna teraz dla rozwoju sztucznej inteligencji, no, buduje właśnie takie światy. No, one są przydatne chociażby w kontekście trenowania sztucznej inteligencji. No, świat wirtualny, świat cyfrowy to jest taki świat, nad którym mamy większą kontrolę i możemy na przykład w nim przyspieszyć czas. I jakiś robot, jakiś system, a dokładnie jego cyfrowy bliźniak, może być w takim świecie trenowany przez na przykład 10 lat, następnie taki program już wytrenowany, model, zgrywamy do jakiegoś rzeczywistego fizycznego ciała, jakiegoś robota i ten robot potrafi robić zaskakujące rzeczy, więc na razie bym powiedział, ta wizja tych cyfrowych światów realizuje się w takiej bardziej, przynajmniej na razie, optymistycznej wersji. To są światy, które my ludzie kreujemy. Jak pamiętamy, w Matrixie to było tak, że ten świat wirtualny, właśnie tą rzeczywistość Matrix, wykreowały maszyny, do których i do tej rzeczywistości byli podłączani ludzie. Oczywiście ostatecznie wszyscy, którzy oglądali ten film, wiedzą doskonale, że nigdy nie będziemy ostatecznie potrafili odpowiedzieć, czy znajdujemy się w Matrixie, dopóki ktoś nam nie zaproponuje niebieskiej bądź czerwonej pigułki.
Tak jest.
Ale tak jak mówię, na razie to jest raczej tak, że to ludzie generują to
się. Bo tam faktycznie jest na odwrót i też pojawia się pytanie właściwie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, czy roboty zwrócą się przeciwko ludziom.
Tak, jest to dzisiaj pytanie, które jest rozważane zupełnie na poważnie. To znaczy, to jest, myślę, jedna z różnic pomiędzy tym momentem, kiedy Matrix pojawił się w kinach, a dzisiaj 25 lat później. Wówczas nie mieliśmy takich możliwości obliczeniowych, nie mieliśmy takich modeli uczenia maszynowego, jakie mamy dzisiaj. No i faktycznie to pytanie nie jest już tylko pytaniem czysto teoretycznym, nie jest pytaniem odnoszącym się do jakiejś fantazji. Wiele laboratoriów zajmujących się dzisiaj sztuczną inteligencją, no, zadaje sobie to pytanie, bo ten obszar, podejście do sztucznej inteligencji, które jest dominujące w ostatnich kilkunastu latach, to jest uczenie maszynowe. Z uczeniem maszynowym zawsze jest tak, że my trenując pewną sieć neuronową, my jej stawiamy jakiś cel, aby ona realizowała pewien cel. I wiemy już dzisiaj, że zdarza się czasami tak, że w czasie treningu takiej sieci może się zdarzyć i czasami się zdarza tak, że sieć się uczy czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, czegoś więcej. Jest to tak zwany problem dopasowania, to znaczy jak to zrobić, żebyśmy zawsze byli pewni, że jeśli stawiamy przed takim systemem właśnie jakiś cel, to nigdy w czasie nauki system nie nauczy się czegoś, co dla ludzi byłoby szkodliwe. Dzisiaj nie mamy tutaj wypracowanych jakichś ostatecznych rozwiązań i cały czas to jest pytanie. Oczywiście te właśnie niedopasowania, z którymi mieliśmy do czynienia, one nigdy nie były nie miało jakichś katastroficznych konsekwencji. To raczej się działo w laboratoriach naukowców, kiedy system był uczony na przykład rozgrywać jakąś grę komputerową i się okazywało, że na przykład on się uczy robić czegoś niespodziewanego, na przykład na jakiejś planszy krąży w kółko i zbiera bonusy, bo formalnie postawiliśmy mu cel, aby maksymalizował punkty, ale zapomnieliśmy tam dodać na przykład, że trzeba przekraczać linię mety. Więc takie niespodziewane zachowania się zdarzają i im potężniejsze i mocniejsze są te systemy, tym pytanie o ten, po angielsku to się nazywa misalignment, właśnie niedopasowanie, no staje się coraz poważniejsze. A co jeśli byśmy się pomylili w jakiejś sytuacji, kiedy ten system realizuje jakieś poważniejsze cele?
Ale jest szansa, że na razie ten scenariusz z Matrixa nam nie groźny, najzwyczajniej na świecie. Właśnie my też nie zastanawiamy się tak jak w Matrixie, czy świat za oknem jest symulacją, ale technologia już skutecznie tę rzeczywistość naśladuje. Czy zatrze się ta granica?
No myślę, że ona się już powoli zaciera. Tak jak mówię, firmy dzisiaj z Doliny Krzemowej bardzo dużo inwestują w to, co na przykład Nvidia nazywa omniwersem. To jest właśnie próba zbudowania takiego równoległej rzeczywistości, czyli no właśnie maszyny mają w tym świecie swoich cyfrowych bliźniaków. Jeżeli jeszcze pod uwagę weźmiemy rozwój wirtualnej rzeczywistości z ostatnich lat, no to faktycznie ta granica przestaje być taka ostra, jak była kiedyś. Myślę, że nadal jeszcze odróżniamy rzeczywistość od fikcji, aczkolwiek myślę, że zadanie sobie pytania, na ile ta cyfrowa rzeczywistość, czy ona nadal możemy o niej mówić, że jest fikcyjna, ona oddziaływuje na naszą rzeczywistość, na politykę, na kulturę, więc myślę, że ten podział w ogóle na wirtualne rzeczywiste będzie się zacierał w przyszłości.
I właśnie, jeszcze w kontekście filmów science fiction, czy czeka nas przyszłość bez jedzenia?
Bez jedzenia? Mhm. No nie wiem. Myślę, że to by było dla wielu osób dość takie dramatyczne, no bo jednak jedzenie też jest pewnym rodzajem przyjemności. Mam nadzieję, że nie, tak bym odpowiedział.
Że nie będziemy sobie drukować steków na drukarce
3D. Nie. Mam nadzieję, że nie.
Krótko mówiąc, tak podsumowując wszystko właśnie, czy te filmy science fiction właśnie sprzed lat, one mogą nas czegoś nauczyć, czy dogania je rzeczywistość?
To jest ciekawe, ja ostatnio się nad tym zastanawiałem, bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, dzisiaj ta dyskusja nad pewnymi zagrożeniami płynącymi ze strony uczenia maszynowego, czy można powiedzieć sztucznej inteligencji, stają się realne, a z drugiej strony my wszyscy, przynajmniej ja, no w jakiś sposób wychowywaliśmy się właśnie na Matrixie, na Terminatorze i zauważmy, że tam wszędzie był bardzo podobny problem postawiony, że rozwój technologii doprowadza do tego, że w pewnym momencie no, ludzkość zostaje uznana gdzieś tam za zbędną w tym równaniu, że to maszyny stają się dominujące, więc ja myślę, że to właśnie ta popkultura, w jakiej zostaliśmy wychowani, ona rzutuje na to, jak my myślimy o świecie. Tylko chciałbym też podkreślić to, co mówiłem na początku. Niektórzy twórcy wprost mówią o inspiracji tutaj filozofami nowożytnymi europejskimi. No to jest Kartezjusz. On faktycznie zadawał sobie to pytanie, w jaki sposób odróżnić rzeczywistość od snu. I ta jego odpowiedź wcale nie była oczywista ani łatwa. Więc no, myślę, że to wpływa i to w bardzo dużym stopniu na nasze myślenie, ta popkultura, ale i filozofia, w której wyrośliśmy.
Doktor Leszek Bukowski był gościem Radia RMF24. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.